Panowie naukowcy wolą twierdzić, że plemiona indiańskie zebrały się na górze Hakawic co najwyżej w oczekiwaniu wschodu Wenus, którą czcili. Panowie ci jednak celowo nie chcą dostrzec, że Popol Vuh odróżnia Wenus od Słońca. Stojąc w trwożliwym wyczekiwaniu, ludzie ujrzeli, że gdzieś w otchłani kosmosu wśród nocy rozbłysła Wenus. Ucieszyli się, że widzą wreszcie słabiutki blask światła na niebie. Zaczęli śpiewać i tańczyć, a na cześć bogów zapalili kadzidło z wonnej żywicy. Potem zapłakali, gdyż nie widzieli i nie oglądali jeszcze narodzin słońca. I zaraz wzeszło słońce. Uradowały się zwierzęta małe i duże i podniósłszy się w dolinach rzek i w wąwozach, usadowiły się na szczycie gór i wszystkie skierowały wzrok tam, gdzie wschodzi słońce. Podanie przedstawia koniec długiej nocy pełnej lęku. Puma i jaguar, które ukryły się na widok śmierci bogów, zaryczały znowu, milczące dotychczas ptaki zaczęły ćwierkać, orły i sępy wzniosły się w powietrze ze swoich wysokich skalnych gniazd. Wracało życie. Opis ten komentuje się zwykle tak. Jest to wyłącznie opiewanie nadejścia nowego dnia lub, z mitologicznego punktu widzenia, odtworzenie pierwszego dnia ludzkości i stała się światłość. Jestem innego zdania. Słońce świeciło już od stuleci, od tysiącleci, od dawna żyły stworzenia wszelkiego rodzaju, niemal całe zoo z Arki Noego. Miasta Majów, jak ich legendarną stolicę Tulę, zbudowano na długo przed kataklizmem. Kiedy nadeszła katastrofa, nie było widać nie tylko słońca, nie świecił również księżyc i gwiazdy. Zapanowała całkowita ciemność. Powierzchnie ziemi zaczęły pokrywać jałowe bagna. Ci, którym udało się przeżyć, cieszyli się więc, kiedy po odejściu nocy, zdawałaby się nieskończonej, nastąpił dzień. Ale to, co powtarza się z naturalną regularnością 365 razy do roku, nie wywołałoby takich łez radości. W Popol Vuh zapisano, że trudno było wytrzymać palące promienie nowego słońca. Jego żar był nie do zniesienia. To zaś, co dziś, czyli właśnie w okresie, w którym powstawała kronika, można było ujrzeć na niebie, było tylko jak lustrzane odbicie prasłońca. Opis bardzo prawdopodobny. Podczas niekończącej się nocy atmosfera ziemska uległa znacznemu ochłodzeniu, burze i katastrofalne opady deszczu oczyściły powietrze. Prawdopodobne jest również to, że wybuch planety rozerwał dwa radiacyjne pasy, pasy Van Allena, znajdujące się w magnetosferze Ziemi, jeden na wysokości około 5000, drugi 16000 kilometrów, tworzące ochronny pierścień wokół naszego globu. Bardzo możliwe wydaje się też częściowe zniszczenie ozonosfery na wysokości 10 do 60 kilometrów. Po zadziałaniu takiej klimatyzacji zrozumiały byłby szok wywołany u Indian, nadal okropnie zmarzniętych, powtórnym pojawieniem się słońca. Wrażenie, że nowe słońce jest kopią poprzedniego, można wyjaśnić złudzeniem optycznym. Jego blask wydawał się znacznie silniejszy, bo przechodził przez atmosferę umytą. Wrażenie to nie jest obce nikomu, kto patrzył nad morzem, na słońce lub księżyc, o wschodzie czy zachodzie. Ten sam koniec świata, wiążący się ze wszystkimi opisywanymi poprzednio zjawiskami, utrwalono też w azteckiej legendzie Historia Królestw Colhuacan i Meksyku. W tych czasach ginęli ludzie, w tym czasie dogorywali i wówczas zginęło słońce. Ludzie byli porywani przez wiatr, ich domy, ich drzewa, wszystko było porywane przez wiatr. cztery rodzaje zniszczenia, które Amerykaniści określają również mianem czterech epok, można poprzeć dowodami. Po katastrofie przyszedł ogień z nieba i tak ginęli, zalewał ich deszcz ognisty. Przez cały jeden dzień z nieba padał deszcz ognia. Po ognistym deszczu nastąpił potop pochłaniający nawet góry. I tak ginęli, zalewała ich woda, zamieniali się w ryby, niebo runęło, zginęli jednego, jedynego dnia, a czas trwania wody wynosił 52 lata. Takie określenie czasu, jak 52 lata, jest bez sensu. Kronikarze wyrażali czas, stosując cykle obowiązujące w ich epoce. Jest to nie tylko moje zdanie, choć najchętniej uznałbym, że kolejne fazy zniszczenia następowały po sobie w krótkich odstępach czasowych, nie tworząc żadnych epok. Nieprzydatność tych określeń czasu potwierdzają nawet tak kompetentni tłumacze tekstu oryginalnego, jak profesor Walter Lehman. Jestem zdania, że lat, które miały określać tę epokę, nie przekazano w sposób prawidłowy. A wody wzbierały nad ziemią. Przenieśmy się teraz z Ameryki Środkowej na Bliski Wschód, gdzie biblijny Noe, po szczęśliwym przetrwaniu potopu, opuścił arkę, zbudował ołtarz i złożył na nim całopalną ofiarę. I poczuł Pan miłą woń. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 8, wers 21. Tak samo lokalny cud zachowali się nasi Aztecy, przyjaciele, rozpalając w dżungli ogień ofiarny. I spojrzeli bogowie, ta z gwiezdną szatą, ten bogaty w gwiazdy, i rzekli: o bogowie, któż to coś tam pali, któż niebo okadza? A potem zstąpił z nieba on, którego poddanymi jesteśmy. Tezcatlipoca. Po potopie potężny Bóg zstępuje z nieba do swoich poddanych. Taki sam motyw możemy znaleźć również w legendach Indian kolumbijskiego plemienia Kagaba. Tak zginęli wszyscy źli, a kapłani, starsi bracia, wszyscy zstąpili z nieba. Słynną starobabilońską królewską listę WB444, na której znajdują się też imiona bogów uznawanych za nauczycieli, odkryto w 1932 roku w pobliżu miasta Mosul w Dolinie Tygrysu w Khorsabadzie w Iraku. Na liście są imiona 10 prakrólów z okresu 456 tysięcy lat od stworzenia Ziemi aż do potopu. Następnie królestwo kontynuowało dynastię. Gdy potop przeminął, królestwo na powrót zstąpiło z nieba. Gilgamesz żył około 2600 roku przed Chrystusem i był władcą sumeryjskiego miasta Uruk. Wedle słów eposu, którego Gilgamesz jest bohaterem tytułowym, Utanapisztim, przodek Gilgamesza, przetrwał potop na wyspie leżącej po drugiej stronie morza. Po opadnięciu wód przygotowuje ofiarę. Na szczycie góry ofiarne sypię ziarna cedrowe, drzewo spopielam i palę mirt. Zwąchali zapach bogowie. Zaprawdę mile łechce nozdrza bogów żywienna woń. Więc jako muchy się zlecą, jako muchy obsiędą ofiarniczy stos. Nie dysponuję wprawdzie umiejętnościami dawnych indiańskich proroków, ale już teraz mogę powiedzieć, że zaraz podejmie się próbę znalezienia dziury w tej spójnej konstrukcji myślowej. Powie się, że historia królestw Kolhuakan i Meksyku, z której przytoczyłem cytaty, wykazuje wpływy chrześcijaństwa, że to Hiszpanie podpowiedzieli Aztekom historię o Noem, jego arce i ofierze. Możliwe. ale w takim razie dopraszam się o przekonujące, nie tylko uczone, wyjaśnienie, dlaczego o wiele, wiele starsza Popol Vuh, która istniała na długo przed najazdem Hiszpanów, opowiada o takim samym zdarzeniu. Chciałbym się też dowiedzieć, czy przebiegli misjonarze mogli znać epos o Gilgameszu. Nie mogli, bo legenda ta, utrwalona około 2000 roku przed Chrystusem pismem klinowym na 12 glinianych tabliczkach, została odnaleziona dopiero w połowie XIX wieku podczas prac wykopaliskowych w Niniwie, prastarym mieście na lewym brzegu Tygrysu. A co zrobić z legendami Indian Kokaba, które zarejestrowano dopiero na początku XX wieku? Moim zdaniem stoimy przed następującą alternatywą. Zarówno katastrofa, jak i palna ofiara, złożona przez ludzi, którzy przetrwali, zdarzyły się gdzieś na świecie jako zdarzenie lokalne. Ci, którym udało się przeżyć, rozeszli się po wszystkich kontynentach, unosząc stosowne dokumenty i kroniki, ich potomkowie zaś z biegiem tysiącleci dorobili do zdarzenia różne warianty. Katastrofa miała charakter globalny, w tym samym czasie zostało nią dotkniętych wiele ludów, które ucierpiały jej skutkiem, a następnie zrelacjonowały jej przebieg. Myślę, że tu chodzi nie o wybór jednej z dwóch możliwości, lecz raczej o to, że można zaakceptować obie, ponieważ bogowie, którym wciąż depcze po piętach, byli wtedy wszechobecni. Ze starych tekstów zaś można co najwyżej wysnuć wniosek, że katastrofa tak czy owak musiała się zdarzyć bardzo dawno. Dlaczego? Rozważania na temat daty. Archeolodzy przyznają, że zarówno Toltekowie, Indianie, którzy do prekolumbijskiego Meksyku przywędrowali z północy, jak i Aztekowie istnieli w okresie między 900 a 1500 rokiem po Chrystusie. Lekko licząc, Imperium Majów trwało w latach 1500 przed Chrystusem do 800 roku po Chrystusie. W tym okresie nie zdarzył się żaden globalny kataklizm. Z dość dobrze udokumentowanego okresu istnienia starożytnego Egiptu i Babilonii nie zachowała się żadna informacja o potopie pustoszącym te kraje. Tak legendy, jak mity opowiadają wyłącznie o straszliwych zdarzeniach, które miały miejsce w bardzo zamierzchłej przeszłości. Od narodzin Chrystusa słońce ani razu nie zgasło, niebo ani razu nie zapłonęło, ani jeden straszliwy potop nie spustoszył ziemi, nic też nie wiadomo o tym, żeby z nieba zstępowali bogowie. Starożytni Rzymianie i Grecy wiedzieliby o czymś takim i na pewno zapisaliby wszystko skrupulatnie w swoich obszernych kronikach. A może trzeba wyjść z założenia, że Indianie Ameryki Środkowej przekazują nam w swoich kronikach informacje o wydarzeniach mających miejsce na długo przed czasami, w których żyli, chyba że wszystkie stwierdzone i radośnie objawione prawdy majistyki są błędne, a pojawienie się Majów oraz ich przodków należy przesunąć w nieporównywalnie odleglejszą przeszłość. Czy początki tego narodu przypadają w takim razie na tajemniczy początek kalendarza Majów na 11 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem? Naukowców ogarnia strach na samą myśl o wyciągnięciu takich wniosków. To, czego nie da się datować w miarę dokładnie, klasyfikuje się jako towar pośredniejszej jakości, jako coś niejasnego, choć znaleziska, narzędzia i niewielkie statuetki z tego tajemniczego okresu są chętnie przywoływane na pomoc, jeżeli tylko można na ich podstawie wysnuć wnioski pasujące do obowiązujących teorii. A w tej dziedzinie zdarzają się naprawdę kuglarskie sztuczki. Kiedy znaleziono obsydianowe noże i kamienne siekiery z preklasycznego okresu historii Majów sięgającego do 1500 roku przed Chrystusem, wówczas na ich podstawie wyciągnięto wniosek, że tereny te musiały być niegdyś zamieszkane przez prymitywnych myśliwych. Zgoda. z cylindra prestidigitatora. Można się w tym pogubić, jeśli człowiek nie dość uważa. Jak błyskawica wylatuje argumentacja, jeżeli stosowano tak prymitywne narzędzia, to nie mogli istnieć bogowie działający realnie, bo przecież obdarowaliby oni prymitywnych myśliwych nowoczesnymi urządzeniami. Równanie naciągane. Jeśli gdzieś znaleziono prymitywne narzędzia, to znaczy, że nie mogły się tam pojawić istoty pozaziemskie. Ostatnio popłynąłem sobie na spacer po jeziorze Lemańskim, starym, swojskim parowcem i usłyszałem przez radio informacje o starcie amerykańskiego promu kosmicznego. Czy będzie więc słuszne zdanie, jeśli pływamy statkami parowymi, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie podejmować podróży kosmicznych? Nie rezygnujmy z silnika tylko dlatego, że prorok Mahomet jeździł kiedyś na wielbłądzie, powiedział premier Malezji Datuk Hussein On. Naukowcom należałoby wpisać tę mądrą sentencję do pamiętnika. Rezultaty etnograficznych studiów porównawczych pewnie niewiele zmienią w dotychczasowym obrazie życia codziennego ludów indiańskich, za to nowa interpretacja ich legend przyniesie rzeczy rewolucyjne dla nauki. Kto bez uprzedzeń wczyta się w zachowane kroniki Majów, a nawet nie korzystając z mojej fantazji, przyznaje, może nieco stronniczej, stwierdzi, że ich autorzy podziwiali nieznane pojazdy, odczuwali strach przed rodzajami nigdy nie widzianych broni, głosy wzmocnione przez megafony brali za głosy bogów, a pojazdy niebiańskie opisywali jako latające smoki. Ulrich Dopatka z Biblioteki Uniwersyteckiej w Curychu udowodnił na podstawie wielu przykładów, że ludy prymitywne, konfrontowane z wytworami nowoczesnej cywilizacji, po dziś dzień zachowują się zawsze tak samo. W odniesieniu do indiańskich plemion Ameryki Środkowej, Irene Nicholson, która przez 17 lat mieszkała i prowadziła prace badawcze w Meksyku, twierdzi: bardzo powierzchowne jest również mniemanie, że mity Azteków i Majów stworzyły lud prymitywny, którego pragnienia ograniczały się do chęci uzyskiwania lepszych zbiorów, opadów deszczu o właściwej porze roku i słonecznej pogody powodującej dojrzewanie kukurydzy. Niestety to powierzchowne mniemanie stało się bardzo popularne w literaturze fachowej. Jego przedstawiciele sami się w istocie otumaniają, twierdząc, że dla wszystkiego istnieje tylko jedno oczywiste rozwiązanie. Ponieważ nie cierpią zagadek, więc je negują. Nie zwracają uwagi na podobieństwa w legendach ludów, które żyły lub żyją w bardzo odległych zakątkach kuli ziemskiej. Specjaliści wiedzą o tych powiązaniach, zwlekają jednak z wyciągnięciem narzucających się wniosków. Wprawdzie bogom Majów, tak samo jak bogom z eposu o Gilgameszu, zakręcił w nosie miły zapach ognia ofiarnego, ale nasi eksperci mają chroniczny katar, nie czują pisma nosem. W sytuacjach podbramkowych do udzielania pierwszej pomocy wzywa się psychologów. Ci wiedzą, jak wybrnąć z nieprzyjemnej sytuacji. Plotą 3x3. Efektem jest obowiązujący stan akademickiej wiedzy. Basta. Z wizytą u białego niedźwiedzia, Indianina z prastarego rodu Majów. Na szczęście żyją jeszcze Indianie, którzy zachowali tradycję swojego ludu. Można ich zapytać, jak należy rozumieć legendy ich przodków. 15 lat temu odwiedziłem białego niedźwiedzia, jednego z najważniejszych Indian Hopi, którzy mieszkają w rezerwacie w stanie Arizona. Pojechał tam również mój przyjaciel Joseph Blumrich. Nasz pierwszy tygodniowy pobyt w rezerwacie skłonił Blumricha do podjęcia 10-letnich studiów, których rezultaty przedstawił w książce Kaskara i 7 światów. Praca ta powinna stać się obowiązkową lekturą badaczy zajmujących się problematyką mitów. Biały niedźwiedź to mądry, 80-letni starzec, należący do szczepu kojotów i będące członkiem sądu plemiennego Indian Hopi. Zaprowadził nas wtedy do kotliny, chronionej przez Indian przed ciekawością białych, i pokazał rysunki oraz ryty naskalne, które dokumentują historię jego ludu, liczącą wiele tysięcy lat. Biały niedźwiedź mówi wyważonymi zdaniami, lekka nieufność daje się słyszeć w jego głosie tylko wówczas, gdy zadaje mu się pytania. Wyraźna jest również gorycz wobec białych, którzy sprowadzili tak wiele nieszczęść na jego lud. Przez wiele lat Blumrich zdobywał nieograniczone zaufanie Indianina. Czerwonoskóry i blada twarz zasiadali przed mikrofonem, taśma utrwalała opowieść białego niedźwiedzia o historii jego ludu, która należy do prehistorii Majów. Po fragmentach ze starożytnych kronik będziemy mieć teraz do czynienia z żywym przekazem o niezwykłej wartości. Przed rozpoczęciem relacji biały niedźwiedź zapewnił, że nadszedł czas opowiedzieć, kim są Indianie Hopi i dlaczego osiedlili się tu, gdzie żyją po dziś dzień. Kiedy będę ci opowiadał naszą historię, musisz pomyśleć o tym, że czas nie ma tu zbyt wielkiego znaczenia. Dziś czas jest czymś ważnym, czas wszystko komplikuje, czas staje się przeszkodą, ale w historii mojego ludu czas nie był istotny. Był równie mało ważny jak dla samych stwórców. Podobnie jak podania Majów i Azteków, także historia Indian Hopi wymienia cztery epoki. Czasy, w jakich żyjemy obecnie, to epoka czwarta. Przed tysiącami lat przodkowie Indian Hopi mieszkali na kontynencie w rejonie Oceanu Spokojnego. Kontynent ów zwał się Kaskara. Potem wybuchła międzykontynentalna wojna. W tej epoce Kaskara zaczęła pogrążać się w oceanie. Nie był to jednak, tak jak w Biblii, 40-dniowy potop, lecz zapadanie się kontynentu. W końcu nad wodę wystawały tylko najwyżej położone części lądu. Dziś jest to kilka wysp mórz południowych. Indianie Hopi zostali zmuszeni do odwrotu. W ucieczce pomagali im kaczynowie. Biały niedźwiedź wyjaśnia, że słowo kaczynowie znaczy tyle, co dostojni i poważani wtajemniczeni, elita, z którą jego lud miał zawsze kontakt. Kaczynowie, którzy co pewien czas odwiedzali ziemię, byli istotami cielesnymi, pochodzącymi z planety Toonaoteka, oddalonej od Układu Słonecznego. Kaczynowie znali trzy kategorie wtajemniczonych. Byli to twórcy, nauczyciele i strażnicy praw. Już w przypadku pierwszej grupy widać zgodność z innymi legendami. Hopi twierdzą, że także kaczynowie twórcy produkowali w tajemniczy sposób różnych ludzi. Mistyka takich narodzin jest dla białego niedźwiedzia jasna. Choć zabrzmi to dziwnie, nigdy nie dochodziło do obcowania. Nie było stosunków płciowych, lecz wybrane kobiety zachodziły w ciąże. To samo stwierdzenie znajdujemy w Popol Vuh. Pierwsi ludzie zostali poczęci bez udziału ojca. Jedynie mocą nadprzyrodzoną za sprawą czarów zostali stworzeni i utworzeni. W Popol Vuh możemy również znaleźć informację, że pośród stworzonych byli mężowie, których mądrość była wielka. Biały niedźwiedź nie czytał wprawdzie Popol Vuh, ale wie z legend Indian Hopi. Istnieli cudowni, potężni mężowie, gotowi zawsze do niesienia pomocy, nigdy zaś do niszczenia. Aztecka legenda podaje, niemal w formie protokołu z doświadczenia laboratoryjnego, że książę kapłan Quetzalcoatl był produktem sztucznego zapłodnienia. Kiedy bogini Coatlicue, ta z wężową spódnicą, czyściła podłogę, została trafiona małą puchową piłką, którą następnie ukryła pod spódnicą. Potem jej szukała, lecz piłeczka zniknęła. Jeszcze później bogini poczuła, że jest w ciąży. Synem, którego zrodziła ta w wężowej spódnicy, był właśnie Quetzalcoatl, pierzasty wąż. Inna legenda opowiadająca o tym zdarzeniu twierdzi, że bogini zaszła w ciąży za sprawą ptasiego piórka, jeszcze inna, że za sprawą kamienia szlachetnego. W akcie tym jednak na pewno nie brał udziału mężczyzna. Szczególny przypadek emancypacji totalnej. Powietrzna emigracja. Biały niedźwiedź opowiada, jak Kaczynowie pomagali jego ludowi w eksodusie. Zastosowano trzy metody ewakuacji. Na latających tarczach, czyli niebiańskich pojazdach bogów, wywieziono w bezpieczniejsze sfery elity społeczne, które miały przygotowywać nowy kraj, Amerykę Południową, na przyjęcie kolejnych fal emigrantów. Do transportu masowego używano wielkich ptaków oraz statków, łodzi i kanu najróżniejszej wielkości. Biały niedźwiedź nie potrafił niestety na podstawie legend opisać, jak z technicznego punktu widzenia wyglądały latające tarcze. Twierdzi tylko, że kształtem przypominały podobno połówkę dyni. Niepojęte pojazdy niebieskie, o których mówi legenda, było widać. Świadczą o tym rysunki naskalne w Oraibi, najstarszej osadzie Indian Hopi w Arizonie. Jeden z nich ukazuje kobietę siedzącą w środku tarczy, której brzegi są wygięte ku górze. Pod spodem wyryto pierzastą strzałę. Biały niedźwiedź tłumaczy, że strzała symbolizuje latanie i prędkość. Przypomnijmy sobie, że w starożytnym Egipcie też można podziwiać bardzo podobne rysunki latających tarcz. Tam jednak określa się je mianem niebiańskich barek. Na tak zwanym astronomicznym stropie komory grobowej architekta Senenmuta w Dir el-Bahari, w świątyni grobowej Ramzesa II w Tebach Zachodnich, dzisiejszy Luksor, i na astronomicznym fryzie świątyni w Edfu, turyści mogą zobaczyć całe eskadry niebiańskich statków. Mity stosują określenia zrozumiałe dla danej epoki i rejonu geograficznego. Biały niedźwiedź mówi o połówce dyni. Przekazy z archipelagu wysp Towarzystwa na Oceanie Spokojnym używają natomiast nazwy muszle. W muszlach bogowie przylecieli z czerni wszechświata.